Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jest moją wielką radością i przywilejem, żeby móc stać przed wami i dzielić się tym, co Pan położył na moim sercu. Dla mnie to jest powtórka, dlatego że już na branczu mówiłem to samo, także może jakoś inaczej mi wyjdzie, zobaczymy, co się będzie działo. Także pozwólcie, że się pomodlę. Król Święty, Zbawicielu, ja Tobie jestem wdzięczny, Panie Święty, za to, że Panie Znajświętszy, Ty odkupiłeś nas swoją świętą krwią, Panie Jezu, Zbawicielu. Dziękuję Ci, Panie Święty, za Twoją wielką ofiarę, Panie Święty. Dziękuję Ci, Panie, za braci, za siostry, za Kościół, Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie Jezu, Najświętszy, za moc Twojego słowa, Panie Jezu, Najświętszy, które dotyka, które przenika, Panie Jezu, Najświętszy, które rozświetla, Panie Święty, naszą ścieżkę, Panie Zbawicielu. Król Najświętszy, ja Tobie dziękuję za każdego brata, każdą siostrę, Panie Święty, każdą osobę, która Ciebie nawet nie zna na tym miejscu, Panie. Żeby, Panie Święty, żebyśmy mogli wszyscy się zbliżyć do Ciebie bardziej, Panie Święty, poznać Twoją wolę względem naszego życia, Panie jest Najświętszy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Więc dzisiejszy temat może jest taki trochę nietypowy, ale pomyślałem sobie, że dobrze jest też poruszać tematy nietypowe, które są poruszane w Biblii i to jeszcze często, o których się mało mówi. I ciekawe dlaczego, prawda? Jednym z takich tematów, który jest bardzo często poruszany w Biblii, jest temat Babilonu. Nie wiem, słyszeliście o Babilonie, to prawda? Ja pytałem osoby na branczu, czy słyszeli o Babilonie. Większość słyszała o Babilonie, prawda? Uczyliśmy się w szkole na historii o Imperium Babilońskim. Pamiętamy, prawda? Był Babilon, była stolica w mieście Babilon. Tak samo, jeżeli studiujemy Słowo Boże, to Słowo Boże bardzo dużo mówi na temat Babilonu. Babilon występuje 288 razy na kartach Słowa Bożego. Także jeżeli coś występuje dużo i często w Słowie Bożym, znaczy, że to jest temat bardzo ważny. Ale wiecie, kiedy zacząłem badać ten temat, to sobie zdałem sprawę, że ten temat niezbyt dobrze znam tak naprawdę. Tak jakby co mnie poruszyło do może mówienia na ten temat, to jest to, że parę lat temu w ramach naszej grupy domowej robiliśmy egzegezę objawienia świętego Jana. I w objawieniu są dwa rozdziały, 17 i 18, które mówią na temat upadku Wielkiego Babilonu, które mówią na temat tak jakby powstania, czym jest Wielki Babilon z duchowego punktu widzenia i również na temat jego upadku. I wiecie, i pamiętam, że taki czułem troszeczkę niedosyt, jeżeli chodzi o tak jakby może moje informacje, może lub zgłębienie tego tematu, dlatego że mamy krótką godzinę, żeby powiedzieć sobie, tam jest masa wersetów, wiecie, nie ma czasu czasami przebrnąć przez dany temat i temat Babilonu tego zawsze mnie intrygował, dlatego że zobaczcie, jak to jest, że objawienie świętego Jana, które jest ostatnią księgą, na samym końcu naszej Biblii, poświęcił aż dwa rozdziały Babilonowi. Jeżeli tam są aż dwa rozdziały temu poświęcone, to znaczy, że to jest ważne. Na początku objawienia są co? Dwa rozdziały, które to są listy do siedmiu kościołów. Prawda? Dwa rozdziały, listy kościołów. Dwa rozdziały mówi o Babilonie i mówi dużo, dużo rzeczy o Babilonie. Dlatego ten temat mnie zawsze bardzo intrygował. Także jeżeli chodzi o to, co Bóg mówi do nas względem Babilonu, jest czymś bardzo ciekawym. Jeżeli macie swoje Biblię, to proszę otwórzcie objawienie świętego Jana, 18 rozdział i 4 werset. Objawienie świętego Jana, 18 rozdział, 4 werset. Zobaczmy, co Bóg mówi w stosunku do nas, jeżeli chodzi o naszą relację z Babilonem. Jest napisane tak. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, czyli z Babilonu, prawda? Ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgnęły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawość. Okay, zobaczcie, to jest potężne ostrzeżenie. To jest ostrzeżenie do Kościoła. To jest ostrzeżenie do ludu Bożego, żebyśmy wyszli z Babilonu. Żebyśmy wyszli z Babilonu. Wiecie, w momencie, kiedy, tak jak wspominałem na branczu, musimy pamiętać o tym, że objawienie świętego Jana jest dziełem wschodnim. To nie jest dzieło zachodnie. prawda? My żyjemy, bo my poruszamy, żyjemy w świecie zachodnim, poruszamy się w świecie zachodnim. My że tak powiem, naszym fundamentem kulturowym jest kultura grecka. Okay? Kultura, jeżeli chodzi o pisma biblijne, to była kultura wschodu. To był zupełnie inny sposób pojmowania rzeczywistości. Na przykład ja mam takiego klienta, który jest Hindusem i oni na przykład nie pojmują rzeczywistości tak jak Grecy. Na przykład dlatego, że u nas jest początek, coś trwa i dobiega do końca, prawda? I w momencie, kiedy czytamy jakąś książkę, to zaczynamy w książce, jest w książce początek i czytamy sobie tą historię i tak historia się kończy. W dziełach wschodnich tak nie jest. Dzieła wschodnie mają charakter cykliczny. Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszą księgę Biblii, prawda? Rozdział numer 1 mówi o dniach 1 do 7, prawda? Zauważyliście? Pamiętacie? Bóg stworzył świat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prawda? I teraz nagle w drugim rozdziale mamy dzień 6. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Nagle autor cofa się w czasie i zwraca uwagę na pewne aspekty wydarzenia związanego ze stworzeniem świata i poświęca uwagę stworzeniu człowieka. Mówi o stworzeniu człowieka. Także tak wyglądają dzieła wschodnie. Tak samo wygląda, jeżeli jesteście zainteresowani studiowaniem objawienia świętego Jana. Bardzo zachęcam, słuchajcie, żebyście sobie znaleźli te kółeczka w momencie, kiedy historia trwa, a potem gdzie autor się cofa i opisuje niektóre tak jakby bardziej dokładne aspekty poprzedniego rozdziału. Także w taki sposób jest napisane objawienie świętego Jana. Także wiemy, że dzisiaj Babilonu nie ma. Nie ma Babilonu, prawda? Jest takie państwo jak Babilon? Nie ma takiego czegoś, prawda? Czy jest jakieś miasto, które się nazywa Babilon? Nie ma. W momencie, kiedy Jan pisał, słuchajcie, objawienie, to Babilon to była taka wioska. Tam to nie było tego miasta wielkiego. Ono istniało tam jeszcze w jakimś takim, ale nie już w takim samym charakterze jak w starożytności. Ono straciło swoją świetność. A mimo wszystko Bóg mówi do zboru o Babilonie. Ostrzega nas przed Babilonem. Pokazuje nam, czym jest Babilon. Dlatego w dniu dzisiejszym chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu starożytnemu, ciekawemu miastu. To było miasto, słuchajcie, które było przepiękne. Ono było świetne. Wiecie, jakiś czas temu udaliśmy się do Royal Ontario Museum. Tam była brama Nebukadnezara z tych niebieskich kamieni, taka ulepiona. Akurat było zamknięte muzeum, jak żeśmy pojechali, także tego nie zobaczyliśmy, nie? Ale pojechaliśmy, chcieliśmy to zobaczyć, wiecie. Wyobraźcie sobie, że tą bramę najprawdopodobniej widział prorok Daniel. Tą bramę zbudował król Nebukadnezar, może dotykał tych kamieni nawet. Także wiecie, to było podobno, chciałbym zobaczyć tą niebieską bramę, ale wiecie, podobno jest spektakularna, podobno jest świetna. W Babilonie znajdowały się wiszące ogrody. Słyszeliście o wiszących ogrodach? Jednych z cudów starożytności. Było to niesamowite miasto. Były tam potężne świątynie, piramidy, potężne traktaty, ulice. Było to centrum handlu i kultury. Również było to centrum grzechu. Było to centrum bałwochwalstwa, okultyzmu, rozwiązłości moralnej i również, jeżeli byśmy się zagłębili w czytanie Słowa Bożego, również było to centrum prześladowania Żydów. I tak samo dla nas będzie to symbolizowało prześladowanie Kościoła. Nie powiemy dużo na ten temat, ale Babilon właśnie, taki był to właśnie charakter Babilonu. Dlaczego mówię o Babilonie? Dlatego, że ze względu na to, że mieszkamy w kulturze zachodniej, ponieważ mieszkamy w kulturze zachodniej, mieszkamy teraz w Ameryce Północnej, prawda? Jesteśmy w Toronto, niektórzy wszyscy mieszkają w Toronto, część z nas mieszka w Toronto, część na obrzeżach, ale wiemy, czym jest Toronto. Wiemy, jak wygląda Toronto. Współczesne miasta naszego dnia przypominają starożytny Babilon. Okay? Jedną z rzeczy, która charakteryzowała Babilon, to było to, że Babilończycy, mieszkańcy Babilonu i król Babilonu uważał, że to jest miasto, którego nie można zdobyć. To jest to miasto, które będzie trwało na wieki. Tak samo jest, słuchajcie, dzisiaj. Ludzie chcą żyć na wieki. Ludzie są przepełnieni pychą. Babilon był miastem pychy. Zobaczcie, co się dzieje u nas w Toronto. W miesiącu czerwcu mamy tak zwany Pride Month. Czyli ludzie są, chlubią się tym, dumni są z tego, że mają zmienioną orientację seksualną. Chlubią się ludzie grzechem. Także widzimy, że dzisiejsze społeczeństwo, dzisiejsze wielkie miasta bardzo nam przypominają Babilon, dlatego że I dlatego myślę, że możemy to dobrze zrozumieć. Także wiecie, to co się dzieje w naszych miastach również ma bardzo głęboki aspekt duchowy i jest symbolem buntu przeciwko Bogu. Także chciałbym, żebyśmy sobie zrobili taką krótką analizę, co Słowo Boże mówi na temat Babilonu. Chciałbym, żebyśmy na początku powiedzieli sobie kilka słów na temat historii Babilonu. Jest ono bardzo ważne. Po drugie, chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, jaka jest, na czym polega symbolika Babilonu w naszym życiu. I po trzecie, chciałbym, żebyśmy krótko zastanowili się, w jaki sposób mamy odpowiedzieć na to, co Duch mówi do zboru. Co oznacza, kiedy Bóg nawołuje nas do tego, żebyśmy wyszli z Babilonu, prawda? Także jeżeli chodzi o historię miasta Babilon. Wiecie, w tym momencie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma miasta Babilon. To, wiesz, tam odkopali jakieś tam, archeolodzy tam kopią, odkopują jakieś tam starożytne ruiny, wiedzą mniej więcej, gdzie nad Eufratem chyba to było, gdzie były mury miasta, jak to wszystko wyglądało. Ale w zasadzie w tym momencie to są jakieś takie wioski, tam się kozy teraz pasą, prawda? Nie ma miasta Babilon, prawda? Ale bardzo ciekawe jest, w jaki sposób powstało miasto Babilon i Słowo Boże dużo na ten temat mówi. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. W 10 rozdziale, to jest ciekawy rozdział, to jest rozdział genealogiczny. To jest genealogia, prawda? To jest coś takiego, wiecie. Noe zbudował arkę, po skończeniu się potopu arka wylądowała na ziemi, wszyscy wyszli i zaczęli się rozradzać i rozmnażać. Więc trzeba było zrobić księgę genealogii. Ja nie wiem jak wy, jeżeli czytacie Słowo Boże, to nie, na pewno zauważyliście, że Stary Testament, również Nowy Testament, ale Stary Testament w szczególności jest przepełniony drzewami genealogicznymi. Zobaczcie, nawet jest drzewo genealogiczne w Nowym Testamencie Pana Jezusa. Jest to napisane, prawda? Bardzo w takich szczegółach. Słowo Boże dużo tego zawiera. Wiecie, co, jak ja czytam Słowo Boże, to co ja robię z drzewem genealogicznym? Przeskakuję na następną kartkę, prawda? A wiecie, że to błąd? Tak się nie powinno robić, dlatego że to też jest Słowo Boże. To też jest Słowo Boże. I drzewa genealogiczne zawierają w sobie wielkie bogactwo informacji. Jeżeli będziecie mieli czas, to zachęcam sobie wziąć jeden werset jakiegoś drzewa genealogicznego z Biblii. Wyciągnijcie sobie hebrajską Biblię i zobaczcie, co każde imię znaczy w tym jednym wersecie. W tym jednym wersecie. I zobaczcie tam z tego dziadka, jest dziadek, ojciec, syn i jakiś tam następny jeszcze, nie? Słuchajcie, imiona słowa hebrajskie, w ogóle imiona to są słowa hebrajskie. Imiona opowiadają historię. Opowiadają historię. Otwierają nam tajemnice, o czym jest dana historia biblijna. Także zachęcam do czytania drzew genealogicznych. Jest to nudne, ale warto to robić również. I tutaj mamy, jeżeli chodzi o powstanie Babilonu, mamy właśnie tutaj takie drzewo genealogiczne, które mówi nam na temat powstania miasta Babilon. To jest od 8 wersetu do 12. 10, 1 Mojżeszowa 10, 8 do 12. Jest napisane tak. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon. Bum! Czyli gdzie zaczął Nimrod? W Babilonie zaczął, prawda? A potem czytamy dalej. Erech, Akad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rachwot Ir i Kalach oraz Remsen, które wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. Czyli zobaczmy, dwa miasta na pewno nam się rzuciły w oczy, prawda? Jednym jest Babilon, miasto Babilon zbudował Nimrod, drugie zbudował Niniwę, prawda? I jedno i drugie miasto było miastem wielkiego grzechu. To były miasta wielkiego grzechu. I teraz jeżeli chodzi o samą osobę Nimroda, dobrą rzeczą jest, słuchajcie, jeżeli macie dostęp do Biblii interlinarnej albo Biblii, która zawiera tekst hebrajski, żeby zobaczyć, w jaki sposób wygląda tekst oryginalny. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest napisane, że Nimrod był wielkim myśliwym przed Panem. Czyli co my sobie myślimy? Że jeżeli ktoś jest wielkim myśliwym przed Panem, że co? Że to pozytywne, nie? Że taki fajny ten Nimrod, tyle miast nabudował i taki dzielny wojownik jest jak Nimrod przed Panem, prawda? Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy zaczęli analizować ten tekst mówi o nim rodzie troszeczkę inaczej. Dlatego, że tu jest napisane, że jest to dzielny bojownik wbrew Bogu. Nie przed Panem, tylko wbrew Bogu. Czyli pokazuje to bunt. Czyli to jest syn buntu. Nimrod jest synem buntu. Wyobraźcie sobie, że jeżeli byśmy zaczęli analizować Słowo Boże w dalszym czasie, to jest pierwsza osoba, która jest archetypem antychrysta. Nimrod jest archetypem antychrysta. Także widzimy tutaj, że pierwszym miastem, które założył Nimrod, ktoś, kto jest zbuntowany przeciwko Panu, ktoś, kto jest uważany jako archetyp antychrysta, jest miasto Babilon, prawda? Czyli widzimy tutaj powstanie miasta Babilon, jakże jest ciekawe, prawda? I teraz potem jest napisane o Nimrodzie, że wiecie, że on podróżował i sobie dalej. I co jest ciekawe, że w momencie, kiedy idziemy do 11 rozdziału, tak jak mówiłem wcześniej, że Biblia jest dziełem wschodu, jest to dzieło cykliczne. Wyobraźcie sobie, że w 11 rozdziale autor bierze krok wstecz i opowiada nam na temat powstania miasta Babilon. Wieża Babel to jest właśnie miejsce, gdzie jest Babilon. Stąd pochodzi nazwa Babilon od wieży Babel. Babel znaczy pomieszać. Babel znaczy, oznacza zamieszanie. Także przeczytajmy sobie na temat wieży Babel. To jest 11 rozdział od pierwszego. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. To jest pan Nimrod, prawda? I mówili jeden do drugiego, nurze wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, w której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie i rzekł Pan, oto jest lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel. Bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd aż po całej powierzchni ziemi. Także widzimy, co to znaczy Babel. Babel znaczy pomieszać, zamieszanie. Słuchajcie, zadaniem Babilonu jest wprowadzić chaos do naszego życia. Babel z duchowego punktu widzenia to jest chaos, to jest brak ładu, to jest chaos w naszym życiu. Zobaczcie też, co się wydarzyło w czasie budowania wieży Babel. Widzimy tutaj, nie wiem czy pamiętacie, historię o Kainie i Ablu, prawda? Kain zabił Abla, prawda? Kain co zrobił? To, co wypracował swoimi rękami, złożył Bogu. A Abel złożył to, z czym nie mógł nic zrobić. Mógł tylko przelać krew, żeby się być w stanie Bogu podobać. Zobaczcie, co oni zrobili. Oni zdecydowali, że oni własnymi rękami zbudują cegły. Czyli oni swoimi własnymi uczynkami, swoim własnym działaniem starali się być bliższym Boga. To jest, słuchajcie, pierwotny grzech ludzkości. Ja nie wiem, czy teraz jesteście zaangażowani w śledzenie wiadomości, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Nie wiem, czy używacie tego, jak to wszystko wygląda. Ja na przykład tego używam w pracy, bo mi to bardzo pomaga, prawda? Tylko, że im więcej rozmawiam na temat tego, co się dzieje, tym bardziej widzę, jak bardzo niebezpieczną jest ta technologia. Jest to technologia, która prawie, słuchajcie, zbliża człowieka do tego, że jest w stanie być prawie jak Bóg. Na przykład, wiecie, dla mnie z medycznego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma na przykład jakąś diagnozę, nie? Przychodzi diagnoza, jest, powiedzmy, dostanie USG nerki, prawda? Problem z nerką jest, USG nerki przychodzi, prawda? To USG nerki jest załadowane do systemu sztucznej inteligencji. System sztucznej inteligencji porównuje ten obraz nerki z tysiącami różnych innych, bada diagnozę, bada operację, jaka została wykonana i jest w stanie w ciągu minuty, powiedzieć, jaki będzie najlepszy sposób, żeby pomóc temu człowiekowi. Coś, na co były potrzebne, słuchajcie, lata studiów. Teraz w tym momencie człowiek zaczyna, w bardzo niebezpieczny sposób właśnie budować tą swoją własną cegłę, żeby być jak Bóg. W tym momencie jesteśmy naocznymi świadkami tego, jak ludzkość próbuje na nowo budować wieżę Babel. Co jest ciekawe, zobaczcie, Bóg podczas pomieszania języków przy wieży Babel pomieszał ludziom języki. Wiecie, że sztuczna inteligencja teraz tą granicę całkowicie zaciera. Możesz dostać coś w jednym, widzisz coś w chińskim języku, słuchajcie, tymi śmiesznymi literkami powypisane i po polsku nam da. Słowo, słowo. Przetestowałem. Dobrze robi. Lepiej niż ja. Ja bym lepiej nie przetłumaczył, słuchajcie. Słuchałem jednego kaznodziei, który mówi właśnie na temat sztucznej inteligencji. On mówi, słuchajcie, że w momencie, kiedy on mówi kazanie, jego kazanie jest tłumaczone na żywo na inne języki, że on jest podkład jego własnego języka w innym języku i to jest jego głos. Słuchajcie, to, co się teraz dzieje, wracamy z powrotem do problemu, który był na wieży Babel. To wracamy z powrotem do tego samego miejsca, prawda? Co jest... Idąc dalej, widzimy, jak wielki problem był w Babilonii, jak wielką pychą charakteryzowało się to miasto, jak bardzo wielką pychą, buntem i dumą charakteryzowali się mieszkańcy Babilonu. I ten sam duch buntu przetrwał. Aż do, wiecie, to były starożytne imperia babilońskie, o których niezbyt wiele wiemy. Jednakże dużo więcej wiemy na temat imperium neobabilońskiego. To było ostatnie imperium babilońskie. Pamiętacie króla Nebukadnezara? Pamiętacie, jeżeli czytacie Słowo Boże, to na pewno czytaliście sobie o królu Nebukadnezarze, który był największym królem Babilonu. To było największe imperium tamtych czasów. Tak jakby po upadku imperium asyryjskiego na pole, że tak powiem, świetności wkroczyło imperium babilońskie i król Nebukadnezar był największym królem. Był to król, który był przepełniony pychą. To on właśnie wybudował te niebieskie, wiecie, kamienne bramy. To on pobudował wiszące ogrody. To był król, który był z siebie bardzo dumny. To był król, który był pyszny. Król, któremu nikt nie był w stanie się oprzeć. To był król, słuchajcie, który pochodził z grzesznego miasta Babilon, który zburzył święte miasto Jeruzalem. To on zburzył miasto. To on zburzył mury wokół miasta. To on zburzył świątynię, którą zbudował król Salomon. To on uprowadził Izraelitów, w zasadzie Judejczyków, do niewoli babilońskiej na 70 lat. To on to zrobił, słuchajcie. Słowo Boże mówi, że on był również, narzędziem w ręku Boga. Ale co jest przeinteresujące, słuchajcie, że pomimo swojej pychy, tak jak powiedziałem wcześniej, pomimo swojej wielkiej pychy i dumy, Babilon jednak upadł. Podczas panowania, w zasadzie to był syn Nebukadnezara, nie był zbyt dobrym królem i w zasadzie oddał władzę swojemu synowi, czyli wnukowi Nebukadnezara. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy Cyrus Wielki wraz ze swoją armią zbliżał się do murów Babilonu, król Babilonu wystawił wielką ucztę, dlatego że w ogóle się nie przejmował tym, że jego miasto może być zdobyte. To miasto było uważane jako miasto nie do zdobycia. Dlatego że w naturalny sposób to miasto opływała rzeka, która tworzyła fosę, której nie można było przekroczyć. Czyli nawet stróżowie nie pilnowali miasta. Wyobraźcie sobie. To było niesamowite miasto. Jeżeli chodzi o sam czas zdobycia, noc, w której Babilon został zdobyty przez Cyrusa, wyobraźcie sobie, że jest ona opisana w Słowie Bożym, w Księdze Daniela. Na pewno pamiętacie tą historię, jak król Belsazar wraz ze swoimi możnymi zasiadł, ażeby ucztować. Pamiętacie? I nie możemy sobie przeczytać nawet. Za, przeczytajmy sobie. To jest fajna historia. Możemy sobie przeczytać. Potem wam powiem fajną anegdotę o tej historii. Jest napisane tak. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników, a przed tysiącem pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia. To jest piąty rozdział Daniela. Kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec, to był nie jego ojciec, to był jego dziadek, ale to jest mniejsza z tym. Nebukadnezar zebrał ze świątyni w Jerozolimie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przeniesiono złote i srebrne naczynia, które zebrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świeczników na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I potem jest napisane, że król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. I potem czytamy, jak przywołano Daniela, ażeby odczytał ten napis. Oczywiście on odczytał ten napis, powiedział, że królu, twoje dni są policzone, dlatego że Persowie zdobędą twoje miasto. Wiecie, to jest też może taka ciekawostka, wiecie co, autorzy może tak jakby tłumaczenia na język polski, jak również na język angielski, są bardzo delikatni w momencie, kiedy opisują wydarzenia ze Słowa Bożego. Dlatego, że tutaj napisaliśmy, w szóstym jest napisane, wtedy barwa jego twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły się, stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. Czyli widzimy tutaj, że przestraszył się król Belsazar, prawda? Dobrze się przestraszył tym, co zobaczył, prawda? Wiecie, żeby dać ilustrację tego, co się wydarzyło w tamtym momencie, ja lubię używać takiej anegdoty. To jest żart, to jest anegdota, którą można użyć do kazań. Jest ona używana przez jednego z moich ulubionych nauczycieli słowa, Chucka Mizlera. On już teraz niestety nie żyje, ale był fenomenalnym nauczycielem Słowa Bożego. Zachęcam do czytania jego książek. On ma też sporo wideo jest na internecie dostępnych. Ale on tak jakby w momencie, kiedy tłumaczył tą historię, on użył takiej anegdoty o admirale Nelsonie. Słyszeliście kiedyś o admirale Nelsonie, tak? Ci, którzy nie słyszeli o admirale Nelsonie, to był taki admirał w Wielkiej Brytanii podczas świetności brytyjskiej floty. I wiecie, Wielka Brytania miała największą flotę na świecie, a admirał Nelson był odpowiedzialny za tą flotę. I on wiecie, miał dużo walk przeprowadził, dużo bitew, ma nawet pomnik w Londynie, także wiecie, taki fajny był, naprawdę potężny dowódca wojskowy. I jest taka anegdota, że na swoim statku wojennym płynie admirał Nelson wraz ze swoją załogą. W tamtym czasie to był czas wojny z Francją. Oni się nie lubili z Francuzami, te statki się strzelały, prawda? Przychodzi do niego jego majtek. I woła, admirale Nelson, statek francuski wojenny na horyzoncie. Admiral Nelson mówi, dawaj moją czarną marynarkę do boju, nie? Wzięli, popłynęli, dogonili Francuzów, rozwalili im statek, wytłukli Francuzów, utopili jednostkę, płyną dalej. Parę dni później majtek biegnie do admirała Nelsona. Admirale Nelsonie, dwa francuskie statki na horyzoncie, co robimy? Mówi, dawaj czerwoną marynarkę, jedziemy, rozwalimy ich, nie? I jedziemy. Pojechali, dogonili Francuzów, rozgromili Francuzów, rozwalili statki, płyną dalej. I majtek mówi tak, nie wiedział jak zapytać, ale poszedł do admirała Nelsona i mówi tak, admirale Nelsonie, słuchaj, powiedz mi, po co ty zakładasz tą czerwoną marynarkę, jak my idziemy na wojnę, nie? Mówi tak, słuchaj, ja jestem admirał, nie? Ja muszę tutaj zachowywać, wiesz, zimną krew i ja muszę was motywować jako moich żołnierzy, prawda? Jakby mnie kula jakaś strzeliła i bym zaczął krwawić, to wiesz, to wy nie możecie wiedzieć, że ja krwawię, żebyście nie stracili otuchy, albo ktoś mnie przytnie, to żeby nie wiedzieli, nie? Żeby było zamówione. Okej, dobra, nie ma problemu. Parę dni później przybiega majtek. Admirale Nelsonie. Cała armada francuska na horyzoncie. Co robimy? Admiral Nelson mówi, przynieś moje brązowe spodnie. Także historia o królu Belsazarze to jest historia o brązowych spodniach. To się jemu wydarzyło. Rozluźniły się jego lędźwie, słuchajcie. Okej? Okay? To jest właśnie to. Także słuchajcie, dobrze jest, wiecie, zbadać historię, co tak naprawdę język oryginalny mówi. Ale wiecie, co mi się wydaje, co jest ciekawe? Że zobaczcie, taki potężny, odważny, pyszny król. Dawajcie te naczynia, które mój w zasadzie król Nebukadnezar uprowadził z Jerozolimy. Będziemy pili. Nasze miasto jest nie do zdobycia. Co mi tam ten Cyrus, co on mi może zrobić, słuchajcie? Co on mi może zrobić, prawda? Nagle taki potężny, pyszny król zaczyna drżeć. Potrzebuje brązowych spodni, zaczyna potrzebować przed swoimi wszystkimi dostojnikami. Wiecie, co Cyrus zrobił jako ciekawostka? Cyrus był genialnym strategiem. On, słuchajcie, wziął swoją armię i wykopali rowy i zmienili bieg rzeki Eufratu. Także nie było fosy wokoło Babilonu i suchą stopą weszli do miasta Babilonu. Wyobraźcie sobie, że niektórzy Babilończycy, słuchajcie, oni się poddali bez walki. Babilon padł bez walki. W ciągu 3 dni po zdobyciu Babilonu przez Persów, niektórzy z Babilończyków nawet o tym nie wiedzieli. Nie wiedzieli, że ich miasto padło. Wyobraźcie sobie. Miasto padło bez walki. Wiecie co, dla mnie to jest taka bardzo budująca historia. Dlatego, że wiecie, to centrum światowości, centrum grzechu, centrum bałwochwalstwa, centrum niemoralności seksualnej, które zniszczyło piękne miasto Jeruzalem, które zbezcześciło naczynia, które stamtąd zostały zabrane, nagle pada w jednej chwili. I taki jest, słuchajcie, taki jest los Babilonu. Co jest piękne w całej tej historii? Tak, Babilon jest silnym miastem. Tak, będzie. To jest miasto, które jest pyszne. Tak, ale to jest coś, co się kiedyś skończy. My jesteśmy zachęceni do tego, żeby wyjść z Babilonu. Babilon, ogólnie rzecz biorąc, także w dniu dzisiejszym, słuchajcie, wracając do historii Babilonu, w dniu dzisiejszym Babilonu nie ma. Nie ma tego miasta. Wyobraźcie sobie, że Saddam Hussein próbował to odbudować. Nawet wpadł na taki pomysł, żeby na niego mówił Nebukadnezar, bo on chciał być, wiecie, no bo się tak, wiecie, od Amerykanów dostał pieniądze i armaty, no to myślał, że jest wielki, nie? No i też miał problemy innego rodzaju, ale wiecie, chciał być Nebukadnezarem. Wyobraźcie sobie, że kazał wypalić, bo to były takie duże cegły, nie? Co oni robili? On kazał wypalić 60 milionów takich cegieł, żeby odbudować starożytny Babilon. Nie udało się to. Tam trochę tego nabudowali, nie? Ale to się do końca nie udało. No i sami wiemy, jaki był koniec Saddama Husseina. Jednakże pomimo tego, że Babilon nie istnieje, to zobaczcie, Nowy Testament, objawienie świętego Jana cały czas mówi na temat Babilonu. Dlatego, że Babilon sam w sobie ma dużo głębsze duchowe znaczenie, niż wydaje nam się na pierwszy rzut oka. Jednym z kluczy do zrozumienia, czym jest Babilon, wiecie, to nie jest takie proste. Próbowałem to zrozumieć, nie udało mi się, ale co zauważyłem, że na przykład Stary Testament zawiera kilka proroctw na temat starożytnego Babilonu. Dwa z tych proroctw znajdują się w księdze Izajasza. Izajasz to był ciekawym człowiekiem. Wyobraźcie sobie, że Izajasz prorokował o królu Cyrusie. Ja nie wiem, czy wiecie, że Izajasz w 44 i 45 rozdziale Izajasz prorokował o królu Cyrusie, że zdobędzie Babilon i że król Babilonu będzie potrzebował brązowych spodni. To jest napisane, to jest przepowiedziane, słuchajcie, w księdze Izajasza. Zachęcam do czytania Izajasza. Fenomenalna księga. Ale również Izajasz miał inne proroctwa związane z Babilonu. To jest 47 rozdział. Przeczytam sobie 47 rozdział księgi Izajasza od 1 do 5. I potem możemy sobie też rzucić okiem na 7 werset. Tam jest napisane, czym jest Babilon, w jaki sposób, czym charakteryzuje się Babilon. Zobaczcie, w jaki sposób Babilon jest opisany. Babilon jest opisany jako kobieta. Potem, gdybyśmy spojrzeli sobie na objawienie świętego Jana, to kobieta lub nierządnica jadąca na bestii, to jest właśnie Babilon. To jest ten sam Babilon, to jest ta sama postać. Nie? Także 47 mówi nam tak, 47 Izajasza. Stąp i usiądź w prochu, panno córko babilońska, usiądź na ziemi, a nie na tronie. córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali milutką i pieszczotką. Weź się do żareń i miel mokre, okryj swoją zasłonę, podnieś suknię, obnaż łydki, brnij przez płynące wody, niech twoja nagość będzie odkryta i tak dalej, i tak dalej. Mówi na temat, tutaj na temat, to jest przepowiednia o upadku Babilonu, a zobaczcie, co jest, w jaki sposób jest opisane, co Babilon twierdził o sobie samym. Zobaczcie, to jest 7 werset. I powiedziałaś, na wieki będę i zawsze pozostanę panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak to się skończy. Wiecie, to tłumaczenie jest troszeczkę niefortunne, dlatego że powiedziała, że zawsze będę panią. Hebrajskie tłumaczenie mówi, będę panią nad królestwami. Będę panowała nad królestwami. Czy widzicie, ogólnie rzecz biorąc, kiedy patrzymy na Babilon, widzimy tutaj potężną pychę. Zobaczcie, co Babilon mówi. Nigdy nie zginę. Nigdy nie upadnę. Zobaczcie, co się dzieje w dniu dzisiejszym. Zobaczcie, do czego zdąża nasze społeczeństwo. Wiecie, teraz jak się popatrzy, czy na internet, czy w telewizję się patrzy, to wiecie, to kobiety po prostu starają się zachować tą swoją młodość na zawsze. Wiecie, powstrzykują sobie różne rzeczy w różne miejsca, porozciągają tą skórę, żeby wyglądać. No wyglądają lepiej, no powiedzmy, niektórzy gorzej, nie? No różnie się to udaje, nie? Ale wiecie, tak jakby ludzie chwytali się tej ułudy Babilonu, że nigdy nie umrę. Nie! To się skończy. Trzeba przyjąć to, że to wszystko przemija. Nie będziemy żyć na wieki. Słuchajcie, do tego zdąża ten świat. Świat zdąża do tego, żeby nas przekonać, że będziemy żyć na wieki. Nie, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Kłamstwo Babilonu. Jeżeli, tak jakby gwoli ciekawostki również, w 14 rozdziale jest opisane inne proroctwo dotyczące Babilonu. W 14 rozdziale Izajasz mówi, wypowiada proroctwo do króla Babilonu. Tutaj widzicie, tutaj jest, mówi do Babilonu jako do kobiety, a tutaj mówi do króla Babilonu. Jeżeli byśmy analizowali ten tekst, nie mamy czasu na to dzisiaj, to jest to szatan. Czyli szatan jest królem nad Babilonem. W ten sposób jest opisana osoba szatana. Zachęcam do czytania Księgi Izajasza. Jest tam wiele pięknych rzeczy. Czyli widzimy, jak Babilon, ten duch Babilonu przetrwał do dnia dzisiejszego i przetrwa do samego końca istnienia tej ziemi, ale zostanie w końcu zniszczony. Słuchajcie, ten duch Babilonu to jest duch pychy. Wielkiej dumy i pychy. Jest to duch, również wiecie, ponieważ jest powiedziane o Babilonie, że jest to kobieta. Jeżeli mielibyście ochotę badać symbolikę biblijną, to kobieta w Słowie Bożym symbolizuje albo naród, albo religię. Wyobraźcie sobie. Kobieta symbolizuje albo naród, albo religię. Nie ma takiego czegoś jak naród babiloński. Czyli najprawdopodobniej jest to fałszywa religia. Jest to fałszywa religia. Zobaczcie, jak wiele, jak ile się namnożyło fałszywych nauk. Zobaczcie, przed czym przestrzegał nas apostoł Paweł. Przed czym przestrzegał nas Chrystus. Że do kościoła wejdą fałszywi nauczyciele i będą zwodzić wielu. To jest duch Babilonu, słuchajcie. Babilon charakteryzuje się niemoralnością, rozwiązłością seksualną. Zobaczcie, co się dieje wokół nas. Zobaczcie, wiecie, dla mnie to jest, jak czasami rozmawiam czy z moimi dziećmi, czy nawet z moimi klientami, którzy są młodsi, mi się troszeczkę w głowie nie mieści, co się dzieje, powiem wam szczerze. Ja nie wiem jak młodzi ludzie funkcjonują. Ja im współczuję, z głębi serca, słuchajcie. Dlatego, że to jest brak takiego kręgosłupa moralnego w naszym społeczeństwie jest w ogóle. Co jest też ciekawe, że Babilon również charakteryzuje się agresją i prześladowaniem ludu Bożego. Zobaczcie, co mówi duch tego świata. Wszystkie religie są ok, ale w momencie, kiedy mówimy na temat suwerennego Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa, to my już nie jesteśmy popularni. Zobaczcie, na żadną religię nie można nic złego powiedzieć, a o chrześcijaństwie można wszystko złego powiedzieć, prawda? Zobaczcie, w jaki sposób duch Babilonu atakuje chrześcijaństwo, atakuje Kościół. To jest straszne. Zobaczcie, co zrobił król Nebukadnezar. Cóż on zrobił? On uprowadził lud Boży z Jerozolimy, zabrał ich do Jerozolimy. Wybił w pień, słuchajcie, mieszkańców Jerozolimy. Słuchajcie, to jest duch, który nienawidzi chrześcijaństwo, nienawidzi dzieci Bożej. Wiecie, w momencie, kiedy patrzymy na Babilon, ważną rzeczą jest, żebyśmy pamiętali o tym, że to są tak jakby dwa przeciwne sobie miasta. Dlatego, że Babilon to jest miasto. I tak jak czytaliśmy sobie w 17, w 18 rozdziale objawienia, czytamy na temat Wielkiego Babilonu, jakiego wielkiego miasta. Czytamy również na temat Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba. Prawda? Musimy pamiętać, że są dwa miasta. Zobaczcie, te miasta zawsze są w konflikcie. Te miasta są w konflikcie ze sobą. Zobaczcie, tak jak król Nebukadnezar zniszczył Jerozolimę, zniszczył Jeruzalem, to w czasach ostatecznych wielki Babilon padnie, a królestwo zacznie się od nowego, a królestwo będzie należało do nowego Jeruzalem. Także jeżeli chodzi o ten Babilon w naszym życiu osobistym, wydaje mi się, że każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, w jakim stopniu Babilon ma na nas wpływ? W jaki sposób, i w jaki sposób możemy odpowiedzieć na to, do czego nawołuje nas objawienie świętego Jana 18:4, prawda? Co jest powiedziane? Wyjdźcie z niego. Wyjdźcie z niego. Wydaje mi się, że każdy z nas może sobie zadać pytanie, gdzie ten Babilon wkradł się do naszego życia? Wiecie, kiedy spojrzymy na świat nas otaczający, to jest cały ten cały przemysł filmowy i muzyczny. Słuchajcie, to jest jeden wielki Babilon. Mieliśmy taką sytuację, słuchajcie, na obozie dla dzieci. To było parę lat temu, że dzieci poprosiły, żeby im zorganizować karaoke, nie? Żeby sobie mogły śpiewać, nie? Wiecie, ja tam nie znam tych piosenek. Dla mnie te wszystkie piosenki są takie same. Ja jestem już ze starego wieku. Dla mnie ta nowa muza to jest tak, trochę niezafajna, nie? Także ja stare piosenki to jeszcze znam, nie? No ale dzieci chciały sobie zaśpiewać nowe piosenki. Wiecie, jak karaoke wygląda, nie? Stawialiśmy dziecko na scenie, dziecko dostawało mikrofonik, miało przed sobą ekranik, gdzie leciała piosenka i tam słowa leciały, no i musiało śpiewać, a z tyłu myśmy widzieli taki wielki ekran i tam to samo, to było to wideo i tak dalej, nie? Wyobraźcie sobie, że ja na przykład słów tych piosenek nie znam, nie słucham i po prostu ja musiałem to zatrzymać. Dlatego, że każda jedna piosenka, słuchajcie, to był Babilon. Każda jedna piosenka, to było straszne, słuchajcie. To było straszne. Ja sobie zdałem sprawę, jak bardzo, słuchajcie, nasza kultura jest przesiągnięta grzechem i niemoralnością. Tam nie było normalnych słów w tych piosenkach. To było zastraszające. Także, słuchajcie, To jest jeden aspekt naszego życia. A znowu, słuchajcie, co możemy powiedzieć o arenie politycznej? Spójrzmy na naszych polityków. Każdy jeden kłamie. Każdy jeden lepiej, drugi gorzej. Każdy jeden, słuchajcie. Każdy jeden. To jest jeden wielki Babilon kłamstwa. Co jeszcze widzimy? Zobaczmy, co się dzieje również z kościołami. Zobaczmy, widzicie, my teraz jesteśmy... Ten kościół to byli United, tak? To był United. Zobaczcie, United Church... zaakceptowali, że tak powiem, grzech. I co? I teraz ich nie ma, prawda? Zniknęli, prawda? Kościół został zwiedziony. Babilon wszedł do kościoła, bracie i siostry. Także co możemy zrobić, słuchajcie? Nie jesteśmy bezradni. Nie jesteśmy bezradni. Przed nami jest zwycięstwo, słuchajcie. Przed nami jest zwycięstwo, przed nami jest Nowe Jeruzalem. Jesteśmy w Babilonie, Babilon nas otacza, ale przed nami jest zwycięstwo. Co my możemy zrobić jako dzieci Boże z tym problemem, który nas otacza? Po pierwsze, musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w Babilonie. Musimy być świadomi tego, wiecie. W momencie, kiedy jest na przykład osoba, która jest alkoholikiem, Pierwszym krokiem do tego, żeby on z tego wyszedł, to jest zdać sobie sprawę z tego, że ma problem, nie? My wszyscy mamy problem, tym problemem jest Babilon. Babilon nas otacza. Nie możemy być naiwni. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że szatan próbuje nas zniszczyć. On ma złe myśli o nas, on próbuje nas dostać, próbuje nas zniszczyć, otacza nas, słuchajcie, różnymi rzeczami, które odwracają nasze oczy od niego. Musimy sobie zdawać sprawę, że kultura tego świata nie jest kulturą Biblii. To nie jest coś, co powinno być częścią naszego życia. Naszym fundamentem powinno być Słowo Boże. Powinniśmy zawsze wybierać prawdę. Wiecie, tak łatwo jest, słuchajcie, pójść na kompromis. Tak łatwo jest pójść na kompromis. Jest łatwiej pójść na kompromis, niż wybrać prawdę. Dlatego, że prawda jest niepopularna. Okay? Zaprawdę nas nikt nie pochwali, prawda? Wydaje mi się, że też, co musimy zrobić, to jest naszym priorytetem powinna być wierność naszemu Panu. Wiecie, wydaje mi się, że takim... Dobrze tak, to są słowa, ale wiecie, dla mnie zawsze ważne było znaleźć sobie przykłady w Słowie Bożym osób, które były zwycięskie właśnie w takiej trudnej sytuacji. Jest jedna osoba, która była uprowadzona do Babilonu. To jest prorok Daniel. Pamiętacie proroka Daniela? On został uprowadzony do Jerozolimy, z Jerozolimy do Babilonu podczas pierwszej wojny, pierwszego oblężenia Jeruzalem, zanim on w ogóle jeszcze został zniszczony. Także dla mnie Daniel był zawsze takim fantastycznym przykładem tego, w jaki sposób przetrwać w Babilonie. Zobaczcie, co tego chłopaka spotkało. On był nastolatkiem w momencie, kiedy był uprowadzony. Może miał 14-15 lat. On służył na dworze królewskim przez około 80 lat, wyobraźcie sobie. Przeżył kilku królów. Okay? Przeżył Nebukadnezara, Balsazara, Cyrusa, Dariusza. Wszystkich ich przeżył, prawda? Ale co było dla mnie zawsze piękne i takie godne naśladowania, to w jaki sposób ten człowiek postępował, w jaki sposób on zawsze trzymał się prawdy, w jaki sposób zawsze był bezkompromisowy. Zobaczcie, w momencie, kiedy on został uprowadzony z Jerozolimy, wyobraźcie sobie, że z niego zrobili eunucha, czyli okastrowali go. Dla Żyda to była wielka hańba, dlatego że eunuchowi nie wolno było wejść do świątyni. Okay? A to był pobożny, młody człowiek. On pochodził z rodu królewskiego, słuchajcie. Ale potem widzimy schemat jego postępowania. W jaki sposób on żył w Babilonie, że pomimo tego, że był w Babilonie, to Babilon nigdy nie wszedł do jego serca. Zobaczcie, nawet do tego stopnia, że kiedy wraz ze swoimi towarzyszami zaoferowano mu to, co najlepsze z dworu królewskiego, najlepsze jedzenie z dworu królewskiego, on odmówił. On odmówił to, co najlepsze. Słuchajcie, Babilon, świat, to, co nas ciągnie, zaoferuje nam to, co jest dla nas łatwe, to, co jest najlepsze, ale to nie jest dla nas dobre. To nie jest dla nas dobre. Tak jakby najpiękniejsza historia, którą ja widzę, jeżeli chodzi o proroka Daniela, to jest sytuacja, kiedy on już był starszym człowiekiem. Słuchajcie, to było za panowanie króla Dariusza, nie wiem, pamiętacie, kiedy satrapowie go nienawidzili. Dlatego, ze względu, że był Żydem, satrapowie, słudzy króla, nienawidzili Daniela i chcieli się go pozbyć, prawda? I król Dariusz wydał dekret, że tylko do niego trzeba się modlić, prawda? Pamiętacie to? Że tylko do niego trzeba się modlić. Ktośkolwiek się będzie modlił do czegoś innego, to zostanie co? Wrzucą go do jamy z wami, prawda? Bardzo mi się podobało to, co zrobił prorok Daniel, prawda? Tak jak zawsze, 3 razy dziennie otwierał swoje okno w kierunku Jerozolimy i głośno wołał do Pana. Okay? Wiem, jaka jest dalsza ta historia. Wiemy, że Pan Jezus, Pan go ocalił, że on z tego wyszedł. Ale wydaje mi się, że dla nas to jest też klucz. Słuchajcie, żebyśmy byli jak Dawid. Tak, Babilon nas otacza. Tak, Babilon nas ciągnie i nęci. Ale nasze oczy muszą być skierowane na nowe Jeruzalem. Nie to Jeruzalem, które jest w Izraelu teraz. To nie jest to Jeruzalem. To jest to Jeruzalem w niebie. Nasze oczy zawsze powinny być skierowane w górę. Nie powinniśmy się bać, nie powinniśmy się przejmować. To jest naszym wyjściem. Bierzmy przykład z proroka Daniela. I każdego z nas zachęcam do tego, żebyśmy trwali mocno, żebyśmy byli mocni w Panu, żebyśmy spędzali z Nim czas, żebyśmy w Nim znajdowali naszą siłę i nadzieję. No, dziękuję. Amen.